Kalejdoskop medialny.
Chociaż jasno jest w Maroku,
my witamy się po zmroku.
W gorącej atmosferze końca mundialu w kalejdoskopie medialnym gorąco witają Państwa
Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Kto ma decydujący wpływ na klimat? Otwierający lodówki ekologowie czy podpalający samochody marokańscy kibice?
Na to fundamentalne pytanie odpowiemy w pierwszej części naszego programu.
Kto mógłby z czystym sumieniem zapewnić świat, że już wkrótce nie będzie anomalii pogodowych?
Tę tajemnicę zdradzimy dopiero w drugiej części audycji.
A na koniec?
Rozmowa w trzy słowa.
Czyli krótki wywiad z politologiem i medioznawcą doktorem Andrzejem Ranke.
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych, pomimo faktu, że z turnieju w Katarze odpadły już Niemcy, a dodatkowo także Polska, trwają mundialowe debaty. Dlaczego Polska odpadła w drugiej rundzie turnieju? Katom 1 udowadniał, że wszystko z powodu naszej uprzejmości i współczucia. Piłkarze wiedzieli, że Niemcy odpadli wcześniej, no to z uprzejmości i dla towarzystwa też przegrali. Pewnie widzieli, ile płaczu było u naszej opozycji, że znów zostawiamy naszych przyjaciół w biedzie.
Polscy piłkarze zagrali w Katarze, przez pierwsze mecze jakby grali za karę. Nasz Lewandowski nie strzelił karnego, ale zarabił, podał do Zielińskiego. Odstrzelił gola i było wspaniale, a potem Wojtek obronił dwa karne. Najpierw Araba, a potem Messiego. Po wyjściu z grupy trafiliśmy na niego. Mekambe, Mekambe, Mekambe gra. Polska odpadła, odpadła Polska.
Piłka nożna rzadko kojarzona była z krajami arabskimi. Dlaczego? Socjologowie tłumaczyli, że upodobania mieszkańców Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu były zawsze nieco inne od upodobań Europejczyków czy mieszkańców Ameryki Południowej.
Alibaba, Arab spajki, nie chce wina ani fajki. Alibaba śpi, choć gra muzyka.
Jednak w Katarze Arabowie obudzili się. Po wygranej z Belgią i Hiszpanią Marokańczycy pokonali także Portugalię, a ich kibice powrócili do tradycji radosnego palenia samochodów, tym razem we Francji.
Obudź się, czarny Alibabo, zatańcz ze mną. Obudź się, czarny Alibabo, zatańcz ze mną tu i tam i tam i tu. Obudź się, czarny Alibabo, smutnij z brody resztki stóp. Obudź się, czarny Alibaba, zatańcz ze mną tu i tam i tam i tu.
Feta trwa, Maroko świętuje w Paryżu, informował Bartłomiej Graczak. I zamieścił filmik ze spotkania najbardziej ognistych kibiców z uśmiechniętymi francuskimi policjantami. Marek Łada dodał, w kraju przodującym w demokracji, praworządności oraz budowie wspólnej Europy świętują wejście drużyn piłkarskich Francji i zapewne Maroka do półfinału. Analityk 2000 pisał z respektem, to są kraje o wyższej kulturze.
A kultura tu podobno jest.
Antek Żbikers dziwił się. Dajcie spokój, co się tym Francuzom stało? Zadowolony był za to Władimir H. Cieszy, że emigranci zintegrowali się już do tego stopnia, że świętują awans drużyny narodowej. Chłodny Żółw wyjaśniał. Cieszą się z Maroka, bo są światłymi Francuzami i wiedzą, że gdyby cieszyli się z sukcesu Francji, to by ich Gazeta Wyborcza opisała. A tak wszystko gra, tylko samochody spalone. Poza tym Francja elegancja. A Adam Gwiazda informował. W Roubaix, imigranckiej enklawie na północy Francji, kibice też świętują wynik Maroka z mimowolnym udziałem policji. Obrazek kibiców, którzy tańczą na policyjnym samochodzie, wywołał komentarz Batmana 87. Policja pewnie też marokańska.
A gdy już się zmieszkać miało, to się wtedy okazało, że to nie są milicjanci, że to byli przemierańcy.
Pikuś Pol zwrócił uwagę na nietypowe zachowanie piłkarzy jednej z drużyn. Z tym klęczeniem Anglików to jest kabotyński dramat. Ewa Węsierska zareagowała bardziej tolerancyjnie. Mają za co klękać, to niech sobie klękają. Tylko od nas wara. Za to Niemcy za II wojnę światową powinni leżeć krzyżem. Marta Erka na sygnale domyślała się. Teraz głupio im przerwać tę durną modę. Żałosne.
Nie pękaj, mój przyjacielu, nie pękaj. Wszystko, co możesz z siebie daj. Przed nikim, mój przyjacielu, nie klękaj.
A Francuzi uklękli? Dopytywała Marta Smolańska. Magda 21 zawyrokowała. Może Anglicy nie grają najlepiej na świecie, ale ich klękanie to najzabawniejsze klękanie świata. Kapitan Jack Sparrow uzupełnił: to już było ostatnie. Respektu wobec Anglików nie wykazał Michał Listkiewicz. Na Anglię niepotrzebny Putin. Wystarczy trochę śniegu i już paraliż. Nie zmieniają opon, nie mają sprzętu do odśnieżania lotnisk i autostrad. Pewnie uwierzyli w globalne ocieplenie. Anglicy znów padli na kolana. Marokańczycy rozgrzewali się przy podpalonych samochodach, ale ani jedno, ani drugie nie pomogło. Ekolodzy, podobnie jak drogowcy, rozpaczali, że w grudniu zamiast zapowiadanych upałów przyszedł mróz, a śnieg padał i padał.
Kiedy pada śnieg, 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 kiedy pada śnieg, 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 kiedy pada śnieg, 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 kiedy pada śnieg, śnieg, śnieg,
kiedy pada śnieg, miliony serc, mój radosny śpiew grzeje jak piec, mój radosny śpiew wyzwala śmiech, kiedy pada śnieg,
śnieg, śnieg, kiedy pada śnieg.
Echo Salonów.
Czego już wkrótce chcieliby sobie gratulować najbardziej subtelni dziennikarze i najbardziej apolityczni sędziowie?
Tę tajemnicę zdradził Adam Michnik, redaktor naczelny Gazety Wyborczej.
Mam nadzieję, że jak tu za rok się spotkamy, to już będziemy sami sobie gratulowali, żeśmy odsunęli tę cholerną bandę od władzy. Dziękujemy bardzo.
Panie Adamie, ja już pana wpisałam do kalendarza za rok. Choćby nie wiem co. Musi pan przyjechać. I pani sędzia, i pan sędzia również. A jak nie, to sama po was przyjadę.
Przyjedziemy.
Który z polityków ma tyle odwagi, żeby obiecać wyborcom rozprawienie się z letnimi wzrostami temperatur i anomaliami pogodowymi?
Brawurą tego rodzaju wykazała się poseł Małgorzata Kidawa-Błońska w rozmowie z redaktorem Bogdanem Rymanowskim w Radiu Z.
Świat się zmieni.
Czy wszystkich stać będzie na elektryki?
To jest jeszcze odłożone w czasie. Tak jak kiedyś nie zakładaliśmy, że w ogóle będziemy jeździli samochodami. Świat się zmieniał. Stopniowo będziemy się musieli przyzwyczajać do czegoś innego.
Przesiadamy się na rowery wszyscy?
Bardzo byłoby to zdrowe. Ale stopniowo, rozsądnie, nie straszmy, że czegoś nie będzie. Będziemy żyli dalej i mam nadzieję szczęśliwie, tylko że będzie czystsze powietrze, nie będzie wzrostu temperatury, nie będzie anomalii pogodowych.
W Polsce jest jak w Grenadzie. Trwa zaraza.
I właśnie o tej zarazie postanowił zaśpiewać w swoim apolitycznym klipie apolityczny sędzia Bartłomiej Starosta.
Siema ziom, sędzia z bunkra z tej strony. Zadanie na myślenie, z Afryko bez mamony. Nawija, co się dzieje, jak widzisz teraz świat. Czy kumasz się stary od 4-5 lat? Jak ma się twa wolność? Czy robisz to, co chcesz? Czy możesz to, co inni? Czy znów ktoś lepszy jest? W wymiarze trwa zaraza, a miało być okej.
A jeśli masz pytania, nie odpuść dziś przyszłości, bo też możesz mieć proces, pozbawią cię wolności.
Tak,
Artykuł 9, Stefan 24 oraz sędziów niemieckich Tomasa Gudata i Janne.
Nieco luźniejszym podejściem do zarazy wykazał się poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Rosati.
Najpierw ogłosił, że jest chory na COVID-19, a następnie pojawił się na sejmowej sali obrad.
Dlaczego to zrobił? W rozmowie dla Wirtualnej Polski wyjaśnił to szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borys Budka.
Zjawił się w miejscu pracy, bowiem na dziś żaden przepis nie pozwala na to, by
taka przewodnicząca,
osoba
a rozsądek?
Nie Dlatego był na głosowaniu, bo dzisiaj pierwsze pytanie, jakie pan by mi zadał, dlaczego był nieobecny poseł
koalicji?
No ale
gdybym
koalicji?
Usłyszał, że dlatego, że poseł jest chory, no to jest to oczywiste.
Nie, dla nas niestety nasi wyborcy oczekują od nas, nawet jeśli ktoś jest przeziębiony, bo tak jest traktowany dzisiaj COVID, że ma być w miejscu pracy i koniec.
Zimno, szarość, nuda, zaraza i daleko do kolejnego Halloween. Jak z tymi niedogodnościami radzą sobie celebryci?
Swoją zdumiewającą receptą na wszystkie problemy podzieliła się ze światem Małgorzata Rozenek.
I tak uświadomiłam sobie, że to jest pewnego rodzaju mój sposób na tą pogodę, na tą aurę za oknem, na tą nudę, na tą szarość. To ja po prostu, jeszcze napędzona światłem wakacji, zaczynam odliczać czas do Halloween, planując różne rzeczy, więc jakoś mi ta pierwsza część się nie schodzi, a później od Halloween już myślę o Bożym Narodzeniu, więc też jakoś mi ten czas schodzi, a później jest styczeń i walentynki, a później to już jest znowu lato, więc tak naprawdę to mi pomaga też w takim radzeniu sobie z tym, co jest za oknem.
Rozmowa w trzy słowa.
Jak grom z jasnego nieba gruchnęła nam wczoraj wiadomość, że rząd gotowy jest wycofać się z większości kluczowych elementów reformy sądownictwa, żeby dostać pieniądze z unijnego funduszu KPO, to według brukselskich urzędników spełnienie tzw. kamieni milowych, w nocy do Sejmu wpłynął nawet projekt ustawy w tej sprawie o budowanej narracji wobec tych wydarzeń i politycznych konsekwencji tych decyzji. Rozmawiam dziś z doktorem Andrzejem Rankę, politologiem, medioznawcą z Kolegium Da Vinci. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór.
Na początek zapytam tak ogólnie. Jak pan ocenia sposób komunikowania o tych wydarzeniach przez media w Polsce?
Znaczy ten sposób komunikowania, może bardziej forma, tak? Ona jest związana z tym, że kwestia KPO to jest taki niesamowity tasiemiec. Tak, to można powiedzieć, że to jest, że to jest coś, że ta sprawa, ona wygląda troszkę jak telenowela, która trwa, ale która nas angażuje w sposób dosyć zniuansowany, tak? A więc że mamy do czynienia z taką sinusoidą. Mówimy o tym głośniej, potem ta sprawa przycicha, no i teraz znowu pojawia się ten moment, kiedy wychodzi to na światło dzienne i zdobywa rozgłos.
No właśnie, Prawo i Sprawiedliwość od samego początku tak naprawdę spotkało się z dużym oporem ze strony właśnie Brukseli, kiedy próbowało reformować sądownictwo. No i buduje taki przekaz, w zasadzie budowało przez cały ten czas taki przekaz, że no nie mogą zgodzić się na ustępstwa wobec Brukseli, bo to by w jakiś sposób wykraczało poza kompetencje tych instytucji unijnych. No i poza traktatowo właśnie te instytucje swoje kompetencje zwiększają, a to miałoby z kolei zagrażać się suwerenności państwa polskiego. Taki był przekaz. Co się stało, że to się zmieniło?
Znaczy myślę, że tutaj odgrywają swoją rolę różne czynniki, ale myślę, że ten podstawowy jest związany z koniecznością dopięcia ustawy budżetowej, no i z tym, że kryzys gospodarczy, tak, związany z postępującą inflacją i potencjalnym ubożeniem społeczeństwa, on się domaga transferów pieniężnych. I te transfery pieniężne, można domniemywać, są łączone z tymi środkami, które znajdują się w przestrzeni KPO.
Właśnie wracając jeszcze do tego przedstawienia w mediach tej sprawy, no media w jakiś sposób przychylne rządowi formułują teraz takie, nie odnoszą się w ogóle praktycznie do tego, do tej narracji, którą PiS wcześniej formułował, a media sprzyjające opozycji, no teraz budują taki przekaz, że rząd dał się sprzedać za pieniądze z Unii, że wcześniej one leżały tylko na ulicy, wystarczyło się po nie schylić, a dziś tworzą taką wizję jakiejś apokalipsy, która miałaby spotkać Prawo i Sprawiedliwość. No nie wiem, tutaj można zacytować Onet. PiS kapituluje przed Brukselą, tak, że PiS potrzebuje pieniędzy z Unii, to z kolei Newsweek. Premier robi szpagat, by dorwać kasę z KPO, to z kolei Next, gazeta związana z Gazetą Wyborczą. Skąd taki rozdźwięk między tym, co było przed tą decyzją, a z tym, co dzieje się dzisiaj?
Czy ten rozdźwięk można zobaczyć chociażby w perspektywie wydarzeń z ostatnich godzin? Tak? Jeśli bierzemy pod uwagę premiera Morawieckiego i Zjednoczoną Prawicę, która broni swojej jedności i która broni ministra Ziobrę przed dymisją, to jednak musimy wziąć pod uwagę to, że środowisko Solidarnej Polski bardzo, bardzo mocno obstawało za tym, co dotąd działo się w przestrzeni norm dotyczących sądownictwa. No i nie wiem, w jaki sposób teraz minister Ziobro, jego środowisko polityczne będzie się zachowywało w momencie głosowania tych zmian w sądownictwie, które są planowane w projekcie, który się w nocy znalazł w Sejmie.
Premier powiedział, że Solidarna Polska potrzebuje kilku dni na to, żeby się zastanowić nad tą propozycją.
Znaczy, to zastanowienie oczywiście jest naturalne, ale proszę zwrócić uwagę na to, jak wiele postaci ze Zjednoczonej Prawicy, a więc i z PiS-u i Solidarnej Polski, zwracało uwagę na to, że te pieniądze, one oczywiście są ważne, ale damy sobie bez nich radę, że nie ma co się tak angażować w to, żeby one się w Polsce znalazły. No teraz nagle trzeba zmienić opowieść, no i zwrócić uwagę na to, że jednak warto się wysilić po to, żeby korzystać z tego, co w jakiś sposób no, było dla nas przewidziane.
Czyli Prawo i Sprawiedliwość uznało, że nie warto umierać za sądy i pieniądze z Brukseli są ważniejsze niż no, to, o czym mówili wcześniej, żeby nie pozwalać Unii Europejskiej rozszerzać swoich kompetencji poza traktaty?
Znaczy tutaj mamy do czynienia z takim dylematem, tak? Czy mamy być bardziej stabilni, wierni pewnym słowom, deklaracjom o wymiarze ideowym, tak? Czy też mamy być wierni i zaangażowani w procesy, które mają charakter realny, tak? Które są związane chociażby z finansami, które są związane chociażby z projektami, jakie mogą być sfinansowane dzięki tym pieniądzom, w których Polska uczestniczy z punktu widzenia swojego funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej.
No tak, bo przecież łatwo sobie zastosować taką grę myślową, prawda, w której jedna ze stron no, nie wywiązuje się z tego, o czym mówi, że zrobi. Czyli na przykład polski rząd wprowadza teraz te zmiany, o których mowa. Tutaj już swoją drogą opozycja zaczyna mówić, że to są niekonstytucyjne zmiany, które łatwo mogą zostać obalone przez Trybunał Konstytucyjny, a z drugiej strony Bruksela mówi, że wprowadziliście to, no ale jeszcze nam coś tam nie odpowiada, co już przecież też miało miejsce.
No tutaj przed nami stoi perspektywa związana z tym, w jaki sposób i ta nowela dotycząca ustawy o sądach powszechnych i pozostałe kamienie milowe, w jaki sposób one zostaną w tej chwili, że tak powiem, zrekapitulowane w tych działaniach, które firmuje premier Morawiecki. Tak? Więc myślę, że nie ma w tym momencie jakiegoś automatyzmu, czy nie możemy myśleć o tym, że te kroki będą zrealizowane niemalże z dnia na dzień. Bo co do tego myślę, że nie ma takiego konsensusu politycznego, który by spowodował, że wydarzy się to w perspektywie właśnie godzin albo dwóch, trzech dni. Tak? Tu pewnie jeszcze kilka dni będziemy słyszeli o tym, w jaki sposób do tych projektów podchodzić. No też w perspektywie tego, że obarczenie chociażby Naczelnego Sądu Administracyjnego tymi kompetencjami, które miałyby być jemu przekazane, no musiałoby się wiązać i z zmianą w ustawie o NSA, ale potencjalnie także ze zmianą w Konstytucji.
A wcześniej przecież politycy opozycji zapowiadali żadnej zmiany Konstytucji z Prawem i Sprawiedliwością.
Znaczy... Tutaj ja bym stał na stanowisku takim, że zmiany w Konstytucji to jest kwestia ostateczności, a to jest kwestia, powiedzmy...
Ale czy to, panie doktorze, nie byłby pewien symbol, że musimy zmienić swoją Konstytucję, żeby dopasować się do wymagań unijnych?
Znaczy, no, ja myślę, że w dłuższym procesie to jest możliwe i to jest uzasadnione, ale taki automatyzm, to myślę, że on nie jest czymś, co mogło być takie powszechnie akceptowane.
Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę. Moim i państwa gościem był politolog, medioznawca z Kolegium Da Vinci, dr Andrzej Rankę.
Dziękuję pięknie.
Rozmowa w trzy słowa.
Już po meczu Maroka z Belgią zastanawiałem się, gdzie się podzieli wszyscy ekologowie. Dlaczego nie zabronili kibicom Maroka podpalania samochodów? I chyba znalazłem odpowiedź.
Zaskocz mnie.
Im zależy na tym, żeby nie jeździć samochodem.
Żeby było ich jak najmniej. Dlatego
tak,
je palą.
Nie mają nic przeciwko paleniu samochodów. Nawet uważają, że paląc samochody ratują świat.
I udaje im się?
No, na razie widać, że tak, no bo tam rzeczywiście jest gorąco, szczególnie w Paryżu jest gorąco przez cały czas. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze dodatkowo bardzo podobnie jest chyba też z europarlamentarzystami, którzy chcieliby ratować Polskę.
Myślałem, że swoje portfele.
Portfele na pewno. Natomiast europarlamentarzyści co prawda nie chcieliby palić Polski i polskich samochodów, ale chcieliby ich zabierać pieniądze. Także to też ta sama logika, jak mi się wydaje.
A propos ratowania świata, zabierania pieniędzy i zbliżającego się już nieuchronnie końca naszej audycji, koniec też czeka jedną z redakcji tutaj naszych poznańskich, bo nie wiem, czy wiesz, ale...
Jaką?
Od nowego roku nie będzie ukazywał się już w obecnej formie poznański dodatek Gazety Wyborczej. To jest koniec poznańskiego dodatku.
Kolejna wstrząsająca zagadka rozwiązana. Na rozwiązanie nowych zagadek nasi słuchacze będą musieli poczekać do kolejnego tygodnia.
Kłaniamy się sprzed mikrofonów Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Kalejdoskop medialny.